Poniedziałek 18.05, audycja W Cztery Oczy. Ja nazywam się Marcin Ryszka, a ze mną dzisiaj Piotr Pogon. Cześć Piotrek, witam cię.
Cześć Marcin, dzień dobry słuchacze.
Postanowiłem, że dzisiaj mój gość przedstawi się sam, bo ja bym powiedział tak. Maratończyk, triatlonista, człowiek, który w swoim życiu, tak wyczytałem przynajmniej, zebrał prawie 30 milionów złotych dla osób potrzebujących. Gdybyś miał iść na sąd ostateczny i święty Piotr by się ciebie zapytał: Piotruś, jakim ty w życiu w ogóle byłeś? To co byś powiedział?
Ha! Zwykłym facetem z niezwykłym życiorysem podarowanym przez wielkiego Bacę. Tak bym powiedział. Ale ze świętym Piotrem miałbym więcej do pogadania, bo podejrzewam, że no to jest mega jajca, że on ma taki joystick, który ustawia Pogonowi kolejny w grze jakiś poziom. I, no i muszę coś stracić, żeby wejść na kolejny.
Znamy się już kupę lat. Spędziliśmy ze sobą różne fajne chwile, różne fajne projekty udało się nam razem zrobić, dlatego jest mi łatwiej z tobą rozmawiać. To o czym opowiadam, że maratony, triathlon, wyprawy górskie, jeszcze tego nie dodałem, to by nie było wszystko takie ekscytujące, gdyby nie jeden szczegół, że jesteś osobą, która to wszystko robi bez jednego płuca, ponieważ gdzieś ta choroba onkologiczna co jakiś czas się u ciebie przypomina i to nie jest tak, że powiedzmy walka jest zakończona, tylko ty tam cały czas zmagasz się z jakimiś swoimi problemami, a mimo to cały czas pomysłów masz pełną głowę.
Wiesz co, ostatnio kumple z beskidzkiej grupy GoPro liczyli długopisem ilość szwów na moim ciele. No i przekroczyłem magiczną liczbę 100, dokładnie 102. Co mogę powiedzieć? No, Pan Bóg dał mi szansę 4 razy, można powiedzieć, bo od 16 roku życia co chwilę coś się dzieje. Najpierw był guz w gardle, ciężkie naświetlania, chemioterapia, później resekcja płuca, parę lat później w 91, później w 2004 guz na czole, no i w 2016 kolejny raz się przypomniał i pozbyłem się tarczycy i węzłów przytchawicznych. No i czekamy, co dalej. Na razie mam niezły wynik, 56 lat, to jest jakieś 18 685 dni. No i zasuwam dalej, nie? Cieszę się każdym dniem.
Liczysz ten każdy dzień?
Wiesz co, kiedyś tak liczyłem, natomiast no, ogólnie, wiesz, ja jakby to powiedzieć, mam permanentny stan pobudzenia od momentu, jak mi wycięli płuco i przejechałem pierwsze 40 kilometrów na rowerze z Krakowa do Bochni, gdzie jechałem jeszcze w tym zapyleniu cementowni nowochódzkiej i dojechałem, spałem 3 dni, żygałem 3 dni, a później się włączyło coś, co mój lekarz nazywał, świętej pamięci profesor Gliński, ADHD onkologiczne.
No to jest, uwielbiam to sformułowanie u ciebie, właśnie to ADHD onkologiczne. No
moi bliscy nie lubią tego.
I twój lekarz zwłaszcza też tego pewnie nie rozumie do końca.
Wiesz co, mam teraz problem, bo wszyscy, przepraszam, zabrzmi to może brutalnie, ale wszyscy moi lekarze już umarli. Nie mam, dawniej było tak, że wchodziłem do Instytutu Onkologii i byłem stałym bywalcem, a w tej chwili już niestety odchodzą ci najwspanialsi lekarze. Mhm.
Kiedy swoje życie postanowiłeś poświęcić albo zadedykować osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności? Bo tak jak powiedziałem, no ta kwota robi wrażenie. Dużo się rzeczywiście pomyliłem? Czy to jest prawdziwa ta kwota, że blisko 30 milionów złotych?
Wiesz co, udało ci się wyliczyła rozbierać? To jedna z firm, która się zajmowała CSR-em. Społeczną odpowiedzialnością biznesu. I to przeliczyli już nie tylko kwoty gotówkowe, ale też i wartość protez, wartość turnusów rehabilitacyjnych, takich rzeczy, które ja nie liczyłem. No, jest to około 28 milionów złotych. Aczkolwiek ja miałem wiele, wiele szczęścia i powtarzam to i też słuchaczom to chciałbym przekazać, żeby mieli baczenie na ludzi, którzy są wokół. Ja miałem ogromne szczęście, bo wychowywałem się w podłym czasie politycznym w dzielnicy w Nowej Hucie, gdzie do dziś pamiętam zapach gazu łzawiącego pałowania na Alei Lenina i bitwy pod kościołem Arka. Natomiast miałem niezaprzeczalny przywilej wielki, który mi się trafił, a mianowicie byłem aktywnym harcerzem i ja wychowywałem się, można powiedzieć, przy takich ludziach jak profesor Narębski, najmłodszy uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Oni nam mówili o swoich wartościach, o przywiązaniu do słowa, do honoru, do miłości ojczyzny. No i to, co ja przekornie nazywam z racji tego, że trochę krwi góralskiej płynie we mnie. No, miłość do wielkiego Bacy, to jest zresztą, ja go tak nazywam i to jest jedyny sponsor, który mnie nigdy nie zawiódł.
A miałeś kiedyś jakiś taki ciężki moment właśnie z wielkim Bacą, że nie do końca rozumiałeś jego kolejną decyzję, bo to nie jest tak, że całe twoje życie było podporządkowane właśnie pomaganiu, tylko byłeś biznesmenem, byłeś osobą zamożną, tak można powiedzieć, no tak. Ale w wyniku oszustwa twoich konkurentów, czy
jakichś odbiorców,
no firma splajtowała, ty postanowiłeś wypłacić wszystkim należne pieniądze, ale sam stałeś się osobą bezdomną.
Tak, był taki epizod, trwał 3 miesiące, natomiast mam ogromną satysfakcję, notabene niedawno spotkałem się z synem człowieka, któremu oddałem ostatnie, można powiedzieć, pieniądze na spłatę długu, niezawinionego zresztą przeze mnie. I on powiedział, że ojciec, kiedy jego umierał, powiedział, że kiedy on się spotka ze mną, żeby podziękował, bo dzięki niemu firma przetrwała. W tej chwili mają piękne hale, produkują pełną mocą i to życie ochroniłem mi w jakiś sposób. Natomiast zapłaciłem za to cenę bardzo mocną i przyznaję, że choroba nowotworowa jest po prostu niczym dla mężczyzny w porównaniu z bankructwem, bezdomnością, samotnością, kiedy okazuje się, że grono pseudo przyjaciół pryska i człowiek przestaje być bankomatem. No a ci, którym się najbardziej pomogło, no nie zwracają na ciebie uwagi. To jest bolesne bardzo.
Wtedy trafiłeś na taką osobę w swoim życiu, którą tutaj pewnie słuchacze Radia Kraków znakomicie znają, czyli polska wybitna aktorka pani Anna Dymna. Tak. Ona wyciągnęła do ciebie tą pomocną dłoń w tym momencie.
Tak, no zrobiła majstersztyk życia mojego, bo zatrudniła mnie jako terapeutę osób z upośledzeniami umysłowymi w WTZ-ach, w swoim WTZ-cie. No i Te osoby, które możemy nazywać dysfunkcyjne, one mnie nauczyły, tak naprawdę wyciągnęły mnie z doła psychicznego, fizycznego. Byłem przez 6 miesięcy całowany, przytulany, obserwowałem ich postrzeganie świata i przyszła jakaś przemiana. No, a później ruszyłem swoją fundraisingową przygodę, aczkolwiek no, nie lubię tego słowa fundraising, ale mój lekarz zawsze mówił mi, że jest ustawa o ochronie języka polskiego, więc no, ja na polski ten fundraising to ja tłumaczę, że jest to, podkreślam, profesjonalne pozyskiwanie środków na rzecz organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i charytatywnych. Mhm.
Kilka takich projektów, które zrobiłeś w swoim życiu, na pewno odbiły się mocnym echem w polskich mediach, choćby wyprawa z osobami niepełnosprawnymi na Kilimandżaro. Tam były osoby niewidome, osoby na wózkach, osoby bez kończyn. Kiedy taki projekt pojawił ci się w głowie i w ogóle pomysł, chęć tej realizacji, czy łatwo było pozyskiwać sponsorów na taki wyjazd, no bo to były, który to był, 2006? 2009, czyli powiedzmy, wiesz, bo teraz mam takie wrażenie, że właśnie sportowcy niepełnosprawni stają się coraz bardziej trendy, prawda? Coraz bardziej sexy, że a to były jeszcze wtedy takie czasy, kiedy niepełnosprawność kojarzyła się głównie z czymś brzydkim, z czymś może troszkę wstydliwym, a to nagle taki pomysł i bardzo fajnie to wyszło. Były osoby, które wyszły na sam szczyt, więc chyba cała wyprawa skończyła się sukcesem.
Ja byłem tylko elementem tej wyprawy, tak naprawdę.
No nie, byłeś kierownikiem wyjazdu.
Poniekąd, ale kwestia zaczynu to Ania Dymna. to jest wyjątkowa osoba, która nie bała się, to znaczy bała się bardzo, ale pozwoliła nam iść na tą wyprawę. Ja pozyskałem środki od sponsorów, miałem dużo szczęścia, bo w trakcie biegania po krakowskich błoniach spotkałem, nie wiedziałem wtedy, dyrektora dużej firmy, która produkowała sprzęt outdoorowy, wysokogórski. I to ruszyło. Później jeszcze pomógł nam bank z Limanowej, grupa sponsorów wielu. No i ruszyło nagłośnienie medialne i w październiku 2009 roku no udało nam się jako jednym z pierwszych w Polsce osób niepełnosprawnych zdobyć Kilimandżaro. Przyznaję, że przetarliśmy szlaki. No a później już z Jaśkiem Melą był Elbrus, była Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej, za co dostaliśmy nagrodę National Geographic za wyczyn roku.
To jest osobą niewidomą z Łukaszem Żelechowskim.
Tak, z Łukaszem Żelechowskim, tak. To jest oddzielny temat na oddzielną audycję.
No tak, tutaj...
Największy freak w Małopolsce.
Tak, to jest... Razem zdobywaliście właśnie najwyższe szczyty Ziemi, ale jeszcze chciałem na chwilkę wrócić do Kilimandżaro. Pamiętam taką zabawną sytuację, którą opowiadała mi Kasia Rogowiec, czyli też nasza niepełnosprawna
mistrzyni
paraolimpijska, biatlon czy właśnie biegi narciarskie. Osoba, która w wyniku wypadku w dzieciństwie straciła oba przedramiona.
Tak.
Pamiętam, jak Kasia opowiadała mi, że dzwonisz do niej na kilka dni przed wyjazdem i tam: Kasia, czy ty jesteś poważna?
Tak.
Lista sprzętu. I mówi: nie podałaś rozmiaru rękawiczek, a ona ci taka mówi, taka zdziwiona, mówi: Piotrek, przecież, że nie mam rąk.
Tak, to była jedna z moich największych wpadek, jaką zaliczyłem, aczkolwiek to świadczy o tym, jak ci ludzie byli postrzegani przeze mnie, no, po prostu jako takie ludzkie rakiety. I nie ukrywam tutaj, że wysiłek, który włożyli w wejście na Kilimandżaro, był dla mnie też niesamowitym doświadczeniem, bo kiedy widzi się człowieka bez nóg, który wspina się tylko używając rąk, no to robi to wrażenie, zostaje to na całe życie.
Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to jest wysiłek, bo gdzieś najwyżej, gdzie ja byłem w górach, to powiedzmy gdzieś tutaj pewnie w Polsce, ale mówiąc szczerze, nie jestem wielkim fanem chodzenia po górach, ale pamiętam, jak jakiś czas temu właśnie na Kilimandżaro no swoje życie niestety zakończył. Teraz musisz mi podpowiedzieć nazwisko: pan Aleksander
Doba. Oleg Doba. I to... Umarł notabene w jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie można sobie wyobrazić. Mhm. Przyjaźniliśmy się i kiedyś na spotkaniu powiedział mi, że chciałby kiedyś zakończyć swoje życie w pięknych miejscu i okolicznościach, i żeby nie cierpieć mocno. I spełniło się to, i myślę, że widok ostatni, jaki widział, to było najpiękniejszy masyw Małęzi, sąsiadujący z Kilimandżaro. I no cóż, no, góry zabierają ludzi.
I to tylko pokazuje, że to nie była taka niedzielna wycieczka na morskie oko, tylko to jest ogromny wysiłek.
No, ja dość powiedzieć, że z Łukaszem Żelechowskim ostatnie 300 metrów na 7-tysięczniku pokonaliśmy w 6 godzin. To jest mniej więcej odczucie takie, jakbyś niósł wielką płytę prefabrykowaną na plecach. No i a plus jest dodatek taki, że no u mnie aparat oddechowy nie pracuje wydajnie, pompka tłoczy, czyli serce. No i mam przypadłości typu widzenie tunelowe. No, zresztą mam ksywę w górach Świstak, bo podobno takie dźwięki wydaje. Więc zawsze mnie ktoś znajdzie, póki oddycham.
Często w górach właśnie byłeś oczami Łukasza Żelechowskiego.
Tak.
Podczas tych wypraw zdarzyło ci się też go również wkręcać na takich wyjazdach, że wcale nie jesteście, nie wiem, na Elbrusie czy na Aconcagule, tylko że Łukasz, jesteśmy na
Hałdzie
węgla na Śląsku.
Tak, to też jest. Zawsze w swoich spotkaniach z firmami komercyjnymi mówię, że siła motywacji słownej. Człowiek, który 300 metrów od szczytu Kilimandżaro powiedział, że już nie ma zupełnie siły, żeby wejść na szczyt. No i ta polska dusza się uruchomiła, wkręciliśmy go, powiedzieliśmy, że uczestniczy w programie dużej stacji telewizyjnej i że jest na hałdzie węglowej w Mysłowicach, nie na Kilimandżaro. No Łukasz, jakby to powiedzieć najdelikatniej, odezwał się na temat pochodzenia naszych matek i co nam zrobi i co wyrwie, a później pokonał ostatnie metry po prostu w błyskawicznym tempie. Więc słowo czyni cuda.
Porozmawialiśmy troszkę o tych złotych zgłoskach, którymi zapisywałeś swoją karierę, swoje relacje z ludźmi, ale to nie jest tak, że cały czas jest tylko kolorowo, bo na swojej drodze spotykałeś też osoby, które chciały cię gdzieś oszukać, wykorzystać twoją dobrość serca, prawda?
Wiesz co, powiem ci w ten sposób. Jeżeli nic się nie robi, to nie jest się atakowanym. Ja wielokrotnie usłyszałem od kogoś, że jestem onkocelebrytą, bo obnoszę się ze swoją chorobą, jestem pokazywany w telewizji. Natomiast siła mediów zawsze była wykorzystywana przeze mnie tylko i wyłącznie do zbierania pieniędzy na wskazane cele charytatywne. Czy dla Oli Cichoń, czy moje biegi maratońskie z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie były przeliczane kilometry na pieniądze od firm, z którymi rozmawiałem.
Mówiąc w skrócie, potrafiłeś wziąć wózek inwalidzki z niepełnosprawnym dzieckiem i pokonać z nim maraton.
To jest też piękna historia, bo maraton krakowski biegłem z Adriankiem, małym chłopcem z porażeniem kończynowym i najpiękniejsze, co usłyszałem, kiedy zadzwoniła po całej imprezie tydzień później jego matka i powiedziała, że już nigdy nie da Adrianka na taki bieg. Ja się zasmuciłem. Oczywiście to był żart z jej strony, bo okazało się, że Adrian kąpie się z medalem od tygodnia i nie chce dać sobie ściągnąć go z szyi. A chłopcy, którzy naśmiewali się z jego niepełnosprawności, przestali się śmiać w szkole i uważali, że jest bohaterem.
Sporo masz takich momentów w życiu wtedy, kiedy gdzieś brakuje jakiegoś takiego powera, czy jakiejś takiej energii na co dzień, to przypominasz sobie właśnie historię tych ludzi, którym pomogłeś? Lubisz wracać do tego, co było, czy lepiej koncentrujesz się na tym, co jeszcze przed tobą?
Wiesz co, w trakcie samego wyczynu, że tak powiem, sportowego maratonu, który biegam jako fundraiser dla wskazanej osoby, mam zawsze ofoliowane zdjęcie. Tak było w Berlinie, gdzie biegłem dla trojaczków adopcyjnych i parę kilometrów przed metą miałem straszny kryzys. Wydawało się, że nie skończę, no ale była motywacja w postaci przelicznika kilometrowego i kiedy wyciągałem z kieszonki ofoliowane zdjęcie tych trojaczków, to włączało się turbo. Nie? Zresztą, proszę Państwa, no co można powiedzieć? Na pewno nie jesteśmy kupą mięsa tylko, a to, co tkwi w naszych umysłach, to jest Czernobyl, przy tym to jest pikuś. Nazywajcie sobie to jak chcecie, ale czy to jest dusza, czy to jest siła, na pewno jest jakiś cudowny mikroświat w każdym człowieku.
A jak odbierasz tą zmianę, która gdzieś dochodzi? Czy zauważasz w ogóle tą zmianę, jeżeli chodzi o samo podejście do pomagania, do wyciągania tych pomocnych dłoni, bo teraz słyszy się o tym, że choćby, nie wiem, dzieci, które potrzebują mleku za 9 milionów złotych i takie zbiórki są zamykane. Potrafimy pomagać?
Wiesz co, jeśli chodzi o takie obywatelskie podejście społeczne, to można różne złe rzeczy powiedzieć o transformacji ustrojowej, natomiast Polacy wykorzystali możliwość charytatywności. Powstające organizacje pozarządowe, biedne, bo biedne, z małymi budżetami, ale robią kawał dobrej roboty, często w małych miejscowościach, scalając ludzi. No szczególnie w tym czasie, który jest po-covidowy i kryzysowy, no. Ja też nabrałem nowego spojrzenia na to wszystko po powrocie z Ukrainy, bo miałem wątpliwą przyjemność, znaczy zobaczyć wojnę prawdziwą, bo 30 marca moja fundacja Drabina organizowała koncert w Krakowscy Artyści Ukrainie i później pojechałem z darami, które ze sprzętem medycznym, które zakupiliśmy za pieniądze z biletów. I byłem w Buczy, byłem w Irpieniu, byłem w Kijowie.
Zobaczyłeś to wszystko na własne oczy.
Najbardziej mną potrząsnął dar, który dostałem od profesora Tretiaka, a mianowicie 5 odłamków wyciągniętych z mózgów pacjentów i powiedział tylko, tyle jest warte ludzkie życie w tej chwili. 5 kawałków metalu.
Co dalej z tobą? Co jakieś dalej? Plany, projekty?
No, zachwycam się Krakowem, moim miastem. No, ja zresztą...
Właśnie wybyłeś gdzieś nad morze.
Tak, tak, mieszkam. Odrasta mi drugie płuco, bo mieszkam, można powiedzieć, w sąsiedztwie Zalewu Wiślanego i Krynicy Morskiej. Korzystam z tego mikroklimatu niesamowitego. Pedałuję dosyć ostro, bo marzy mi się, żeby wjechać na rowerze na dach Tybetu albo pojechać w odcinku Tour de France.
I będzie jakaś dedykacja znowu?
No myślę, że może dla Oli Cichoń tutaj, która w Bibicach mieszka i jest wybitnie uzdolnioną dziewczynką, która cierpi na nieuleczalną chorobę, dystrofię Ulricha, i każdy kontakt z Olą to jest dla mnie dotykanie Boga, no, dotykanie sensu człowieczeństwa i tego, co jest najistotniejsze. No. Chciałbym to dla niej zrobić.
To państwo tego nie widzą, ale ja tutaj do Piotrka wyciągam wielką piątkę. W takim razie zbijamy tutaj radiową.
Tak jest, piątkę bijemy.
Wiele zdrowia dla ciebie. Dziękuję, że znalazłeś tutaj chwilkę dla mnie, dla słuchaczy Radio Kraków. Piotr Pogon był ze mną.
Ja chciałem tylko jeszcze na koniec powiedzieć, nie chodźcie w Andy, nie chodźcie w Himalaje, bo tam są tłumy. Jedźcie na Babią Górę, jedźcie w Beskidy, jedźcie w Tatry polskie, słowackie. Tam wysoko w Andach nie ma zapachu smerecyny, szumu potoku i nie jesteście w stanie wrócić do domu na wieczorną kawę. Także polecam nasze góry polskie.
Zapraszamy w takim razie. Ja przyłączam się do apelu Piotrka. To był kolejny odcinek audycji W Cztery Oczy. Ja zapraszam ponownie za tydzień w poniedziałek o godzinie 18:05.
Do widzenia.